dwóch gości i dwa mikrofony, jeden czerwony, drugi czarny. W studiu dwóch gości: Marcin Fiołek, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Rzeszowa. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
I Aleksander Pietrucha, ruch Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zacznijmy opisywać tą politykę miejską. Stolica Podkarpacia, województwo konserwatywne, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, gdzie rządzi prawica, a w Radzie Miejskiej jest całkiem odwrotnie. Dlaczego? Pytanie do Marcina Fiołka, przewodniczącego Klubu Radnych PiS. Dlaczego tutaj prezydentem jest osoba z PZPR-u?
No to jest
pytanie fundamentalne
rzeczywiście. Rzeczywiście jest tak, że prezydent Ferenc zdecydowanie związany z lewicą, z SLD, jest prezydentem Rzeszowa od wielu, wielu lat. No dlaczego tak jest? No to jest przede wszystkim pewnie pytanie do wyborców, którzy głosują oczywiście. Natomiast myślę, że biorąc pod uwagę te uwarunkowania, które towarzyszyły temu, że prezydent Ferenc jest prezydentem wciąż, są związane przede wszystkim z okolicznościami wynikającymi z dobrej sytuacji dotyczącej możliwości wykorzystywania funduszy europejskich. Prezydent trafił w taki punkt, w którym te fundusze zaczęły do Polski bardzo mocno spływać. On te fundusze wykorzystuje, no, realizuje różnego rodzaju inwestycje w Rzeszowie.
To też jest sztuka. No,
zgadza się, natomiast pamiętajmy o tym, że w Rzeszowie bardzo wiele zostało zrobione również zanim prezydent Ferenc został prezydentem i to zostało zrobione bez funduszy europejskich. Rzeszów wtedy już dostał bardzo mocno, bardzo, bardzo dużo takiego zastrzyku inwestycyjnego, z którego również później prezydent Ferenc w pewien sposób korzystał. To dodatkowo połączone z PR-em no, spowodowało, że prezydent nadal pełni swoją funkcję.
To jest, żebyśmy mieli pełną wiedzę, proszę mi powiedzieć, jak wygląda rozkład sił w Radzie Miasta. To jest tak, że prezydent ma jakąś koalicję za sobą, czy jest blokowany przez większość radnych z Prawa i Sprawiedliwości? Jak to wygląda?
Radni Prawa i Sprawiedliwości są w opozycji, mają 10 radnych. Koalicja złożona z Platformy Obywatelskiej, z klubu Rozwój Rzeszowa, który jest klubem proprezydenckim, ma większość. Do tego jeszcze jeden radny Nowoczesnej. No, to jest taki układ, w którym tak naprawdę wszyscy chowają się za plecami prezydenta Ferenca. Platforma nie była w stanie wykreować żadnego lidera przez te wiele lat tak naprawdę. No i taki w tej chwili mamy układ. Prawo i Sprawiedliwość no jest tą opozycją moim zdaniem bardzo konstruktywną. Staramy się w każdy możliwy sposób wskazywać błędy, zaniechania prezydenta, ale też dostrzegać te pozytywne rzeczy, które się dzieją w Rzeszowie, bo takie również niewątpliwie mają miejsce. Natomiast Rzeszów wymaga zdecydowanej poprawy, zdecydowanego przyspieszenia. To jest możliwe i my jako radni Prawa i Sprawiedliwości będziemy do tego z pewnością dążyć.
Jak ruch Kukiz 15 w polityce krajowej, opozycja, może nie totalna, ale jednak opozycja wobec rządu, jak obserwuje lokalną politykę w Rzeszowie, jak ocenia 16 lat prezydentury Ferenca w Rzeszowie?
Znaczy tak, ja w Rzeszowie mieszkam od urodzenia i tak sobie myślę, że my rzeszowianie, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, czy mieszkańcy tutaj tego regionu, myślę, że po prostu jesteśmy bardzo przedsiębiorczy, więc dosyć dobrze wykorzystujemy wszystkie możliwości. Pan prezydent wykorzystał akurat fundusze europejskie. Myślę, że jeżeli by to była inna osoba, to też by to wykorzystywała.
Więc to jest tylko kwestia taka, że Tadeusz Ferenc trafił w dobry moment historii i to jest cała tajemnica jego sukcesu, jego ogromnego poparcia i wygrywania przez lata w Rzeszowie?
Ja mam wrażenie, że tak. Myślę, że gdyby akurat w tym momencie na fotelu prezydenta zasiadła inna osoba, być może ona również do tego czasu piastowałaby tą funkcję, więc ja tutaj nie widzę...
Trochę jak prezydent Lubawski w Kielcach, czy Adamowicz, nie przyrównując Lubawskiego do Adamowicza w Gdańsku.
No, to jest być może ten sam kazus, który właśnie jakby udowadnia tą tezę. Dlatego ja zawsze jakby staram się patrzeć w sposób na tą rzeczywistość w sposób krytyczny i myślę, że nie wiem, nie widzę żadnych powodów, żeby stawiać prezydenta Ferenca w gronie osób o jakichś niesamowitych zdolnościach politycznych czy gospodarczych. Myślę, że ten moment historii, w którym się znalazł, po prostu był w stanie wykorzystać to wszystko.
Mamy jasność co do wyborów prezydenckich w Rzeszowie. Prawo i Sprawiedliwość ma swojego kandydata. Cała opozycja, nawet szerzej niż Zjednoczona Opozycja, bo jeszcze z PSL-em i z SLD ma swojego, a ruch Kukiz 15 jak się plasuje między tą Scyllą a Charybdą.
Znaczy, my też mamy oczywiście swojego, natomiast...
Kto będzie kandydatem ruchu Kukiz 15 w Rzeszowie? To już jest ustalone?
To jeszcze do mediów niestety tej informacji nie mogę podać.
Natomiast... Ale jest, to jest tak, że już podjęta decyzja,
tak,
wiemy.
Mamy kandydata, natomiast kampania w tej chwili, jeżeli wystartowała, no my akurat nie mamy takich środków, żeby prowadzić kampanię od dzisiejszego dnia, także na pewno to zrobimy.
To będzie
parlamentarzysta? Jesteśmy tylko ruchem, więc nie mamy pieniążków na to, żeby taką kampanię prowadzić. Natomiast partie mają.
Kto będzie kandydatem? To będzie osoba z parlamentu, czy z posła?
Niech zostanie to tajemnicą.
Nic pan nie powie? Żadny... Kobieta, mężczyzna? Nic, cisza, milczenie jest złotem, ale jak rozumiemy, do Rady Miejskiej też idziecie jako ruch, idziecie sami, nie w koalicji.
Tak, idziemy jako ruch. Co mogę powiedzieć o kandydacie? Na pewno jest to osoba kompetentna, osoba młoda, dynamiczna. No i spróbujemy zrobić tak, że jak to prezydent mawia, stolica innowacji, więc spróbujemy zrobić na przykład to, żeby nasi rzeszowianie gdzieś z zagranicy wrócili do takiego miasta, w którym się dobrze żyje, i postaramy się, żeby tak było.
Pierwsza litera imienia to A.
Jeszcze raz?
Pierwsza litera imienia kandydata to jest litera A, czy jakaś inna?
Nic nie powiem.
Nic. Ach, nawet zgadywanie po literach nam nie pójdzie. No dobrze, niech będzie to tajemnicą. Kiedy to przestanie być tajemnicą? Kiedy państwo ogłosicie swojego kandydata?
No nie wiem, jak lider nasz, Paweł Kukiz, znaczy myślę, że jeżeli po prostu w Warszawie podamy kandydata, to pewnie po kolei w województwach również też prezydentów miasta.
Prawo i Sprawiedliwość liczy na wsparcie kogoś jeszcze poza samą partią wobec kandydatury pana posła Wojciecha Buczaka, żeby to była szersza koalicja niż tylko PiS?
Panie redaktorze, no ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na ten układ sił, który w tej chwili zarysował się w momencie ogłoszenia kandydatur. Mamy dwie kandydatury. Jest to kandydatura posła Wojciecha Buczaka i kandydatura obecnego prezydenta. I to będzie starcie między tymi dwoma postaciami decydujące. Zauważmy, że tak naprawdę wszystkie partie polityczne w Rzeszowie, no być może poza Kukiz 15.
Jesteśmy ruchem.
Poza ruchem Kukiz 15.
I bardzo lubią to podkreślać na każdym kroku. Że
ale de facto funkcjonują jak partia polityczna, więc to też tak to wygląda. Wszystkie pozostałe partie, które funkcjonują w Rzeszowie, no, schowały się za plecami prezydenta. Nikt nie jest w stanie zaproponować żadnej konkurencyjnej kandydatury. Prawo i Sprawiedliwość ma swojego lidera w Rzeszowie, ma swojego kandydata, który uważam, jest w stanie zaproponować taki program, który będzie programem jeszcze bardziej atrakcyjnym i bardziej wiarygodnym dla mieszkańców Rzeszowa od tego, co proponuje prezydent Ferenc, który skłócił w znacznym stopniu różne grupy społeczne w Rzeszowie. Wielu jest niezadowolonych z tego, jak on prowadzi swoją politykę. To będą osoby, które uważam, do których będziemy chcieli również jako Prawo i Sprawiedliwość dotrzeć. Myślę, że ta czara goryczy powoli się przelewa w Rzeszowie. To, że prezydent w wielu sprawach nie słucha mieszkańców, że realizuje niektóre przedsięwzięcia wbrew woli i opinii rzeszowiaków, może być początkiem końca prezydentury Ferenca.
To jeszcze zapytam o najważniejsze postulaty zdaniem dwóch ugrupowań ruchu i partii opozycyjnych wobec obecnych władz miejskich w Rzeszowie. Najpierw Kukiz 15, Aleksander Pietrucha. Główny postulat, jeżeli pan albo kandydat ruchu Kukiz 15 zostałby prezydentem Rzeszowa i miałby większość w Radzie Miejskiej, jakie byłyby pierwsze działania, pierwszy kierunek zmian, który państwo by podjęli?
Ja myślę, że na pewno postawimy na przedsiębiorczość, czyli...
Jak tutaj,
takie ustawienie budżetu, żeby nie było deficytu, bo obecnie ten deficyt jest. W tym roku budżet jest jeszcze większy niż w latach poprzednich. W tej chwili to jest około 1 400 000 000, z czego około 100, ponad 100 to jest deficyt. No i problem jest taki, że lwią część, ponad 90% tego deficytu to są pożyczki zagraniczne do obsługi, także myślę, że trzeba zrobić tak, żeby była nadwyżka i z tych nadwyżek robić inwestycje, które pytać mieszkańców i
skąd miasto miałoby pozyskać nowe wpływy do budżetu, tak żeby go zbilansować?
O, to na pewno trzeba odchudzić administrację w mieście. Na ile to się okaże? No i tu już same oszczędności będą pewnie spore. Na pewno trzeba dalej pozyskiwać środki unijne.
Kto jest największym pracodawcą w Rzeszowie? Pan się orientuje, bo w wielu miastach wojewódzkich, szczególnie tych mniejszych, to właśnie albo Urząd Marszałkowski, albo Urząd Miejski to są najwięksi pracodawcy. W Lublinie to jest pewnie uniwersytet, a w Rzeszowie kto jest jakiś jednak Rzeszów, stolica Podkarpacia, czyli województwa, gdzie jest dużo istotnych i sporych zakładów pracy, jednak ma jakiegoś dużego pracodawcę, który coś produkuje, a nie tylko zarządza?
To znaczy na pewno nasza strefa tutaj koło lotniska, wszystkie zakłady na pewno są dosyć dobrym miejscem do inwestycji, to są miejsca pracy, ale ja myślę, że tak szerzej nie sam Rzeszów, myślę, że trzeba patrzeć na całe Podkarpacie, tutaj Przemyśl, Stalowa Wola, Dębica, powiaty bieszczadzkie, Jasło, Krosno, Sanok, także jest tutaj sporo do inwestycji, sporo do pracy.
Marcin Fiołek, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta. Co państwo zrobią na początku, jeżeli Wojciech Buczak pokona Tadeusza Ferenca?
Przede wszystkim to, na co chcemy zwrócić uwagę i traktować jako priorytet, to umiejscowienie mieszkańców w centrum zainteresowania prezydenta, bo to, o czym mówiłem wcześniej, mamy wrażenie, że w tej chwili mieszkańcy jakby stoją obok tych działań, które prowadzi miasto. Władze Rzeszowa nie do końca wsłuchują się w ten głos mieszkańców. I to, żeby mieszkańcy, ich opinia, ich zdanie znalazły się w centrum uwagi, jest najważniejszym zadaniem. A z tego wynikają pozostałe rzeczy i mam tutaj przede wszystkim
ale
na myśli planowanie.
Konkret na pewno macie jakieś planowanie, przemyślenia co do kierunku rozwoju Rzeszowa i co do zmiany tego kierunku. No, w klubie radnych PiS pewnie się urodziły.
Planowanie przestrzenne to jest rzecz fundamentalna, najważniejsza i od tego powinniśmy przede wszystkim zacząć. Rzeszów jest miastem, którym jest jedynie 17% miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i to rodzi wiele bardzo negatywnych konsekwencji. Nowe osiedla, które są w Rzeszowie planowane, są planowane w taki sposób, przepraszam, nie są planowane,
są
umiejscawiane poprzez szybkie decyzje administracyjne. Konsekwencji tego rodzaju procesu Rzeszów ma i będzie miał coraz poważniejsze problemy z narastającymi korkami w wielu częściach miasta, z źle zaplanowanymi osiedlami. W naszym przekonaniu każde nowe osiedle, które w Rzeszowie powstaje, powinno być od razu dobrze skomunikowane z centrum miasta, powinna być komunikacja publiczna, powinno być przedszkole, żłobek. teren zielony obok tego osiedla, bo w przeciwnym razie Rzeszów przestaje być miastem wygodnym i komfortowym do życia, a tego byśmy nie chcieli, bo to będzie w konsekwencji w przyszłości powodować, że mieszkańcy stąd będą chcieli się wyprowadzać.
Dziękuję najmocniej. Marcin Fiołek oraz Prawo i Sprawiedliwość oraz Aleksander Pietrucha, Ruch Kukiz 15 byli gośćmi Poranka w Net. Najmocniej dziękuję, a my za chwilę wracamy już do studia. W naszym studiu przed Urzędem Marszałkowskim. Słońce, to jest piękne miejsce, bo są lipy. Lipy chronią nas przed żarem, jak we fraszce, przed żarem słońca, jak w fraszkach Kochanowskiego. Schroniliśmy się pod lipami, a z nami schronił się Roman Jakim, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Region Rzeszowski. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
No dobrze, to zacznijmy tak. Wczoraj udało się zakupić dwa Black Hawki dla policji z Mielca. Kontrakt trochę taki z wolnej ręki, bo tak stanowi prawo, że można takie zakupy robić, czyli udało się policji kupić śmigłowce. To pewnie pana cieszy.
Nie ulega wątpliwości, że jest to dobry zwiastun na przyszłość, można by w ten sposób powiedzieć. Natomiast no, myśmy już wielokrotnie sygnalizowali, na ten temat rozmawiali w różnych mediach i to jednak nie jest wszystko, czego oczekują pracownicy Świdnika, Mielca, czego oczekują pracownicy sektora lotniczego w Polsce.
My z panem przewodniczącym poznaliśmy się najpierw telefonicznie, a potem osobiście przy okazji badania tego, jak polska armia ma zamawiać śmigłowce dla swoich sił zbrojnych, od kogo i dlaczego. Cofnięto, wszyscy państwo wiedzą, z kontrakt z Airbusem na helikoptery, na śmigłowce francuskie. Miał być kontrakt dla tych firm, które już w Polsce są. Jest ten kontrakt, nie ma tego kontraktu. Mijają prawie 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Co się dzieje ze śmigłowcami dla naszych sił zbrojnych?
No więc tak, w MON-ie nastąpiła głęboka zmiana i rzeczywiście w tej chwili czekamy na takie spotkanie z panem ministrem Błaszczakiem, w którym moglibyśmy ustalić, w którym kierunku siły zbrojne pójdą, jeżeli chodzi o zamówienia śmigłowcowe. Poprzedni minister obrony narodowej deklarował, zresztą wielokrotnie i publicznie, i pan minister Macierewicz, i pani premier Beata Szydło deklarowały, że to, co związki, czego myśmy oczekiwali, że jeżeli tylko to jest możliwe, zamówienia będą lokowane w zakładach, w których pracują polscy pracownicy i uważamy, że tak powinno być. Natomiast po zmianie władzy w Ministerstwie Obrony Narodowej...
Po rekonstrukcji rządu.
No niestety nie mamy kontaktu. W ubiegłym tygodniu, w piątek obradowała Krajowa Rada Sekcji Przemysłu Lotniczego, właściwie to walne zebranie delegatów się odbyło i wystąpiliśmy do pana premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o interwencję, ponieważ no nie może tak być, że był program, pracownicy od premiera, bo przecież pani premier Beata Szydło, sam pan premier Jarosław Kaczyński deklarował, że tak właśnie będzie i do dzisiaj od rekonstrukcji rządu nie mamy odpowiedzi, w którym kierunku będziemy szli.
Prawie wszyscy mi znani eksperci od sił zbrojnych mówią, że śmigłowce są potrzebne na już, że polska armia wymaga inwestycji w śmigłowce w zasadzie natychmiast. Tu mijają już nie miesiące, a lata i nie ma decyzji, jak wy jako Solidarność rozumiecie politykę rządu.
Znaczy nasz niepokój wzbudził ostatni sygnał, który popłynął z parlamentu, gdzie wiceminister Skurkiewicz na forum parlamentu z mównicy sejmowej powiedział, że do 2022 roku program zakupu śmigłowców zostaje odłożony, natomiast będą w tym momencie remontowane śmigłowce te poradzieckie, którym resursy się kończą. Dla nas jest to bardzo niepokojący sygnał, ponieważ ani nowych śmigłowców Sokół czy wersje poszczególne Sokoła wojsko nie zamawia, ani nie będzie, z tej wypowiedzi wynika, ani że nie będzie zamawiało nowych produkowanych.
Czy na śmigłowce dla sił specjalnych, czy ratownicze, czy transportowe, czy nawet uderzeniowe, nie ma żadnych decyzji. Państwo jako związek, jako sekcja lotnictwa protestowali przeciwko działaniom poprzedniej władzy. Czy teraz takie protesty też się odbędą, że powiecie, to jest złe dla sił zbrojnych, to jest złe dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, że państwo odkładacie kontrakty?
Ja powiem tak, na końcu być może, nie wykluczam, że dojdzie do akcji protestacyjnej. Natomiast my póki co uważamy, że powinien przebiegać normalny dialog, powinniśmy być informowani o planach, o zamiarach rządu i no, co by nie powiedzieć, rząd pana premiera Morawieckiego jest kontynuatorem, jest spadkobiercą tego, co robił rząd pani premier Beaty Szydło i my uważamy, że ten program powinien być realizowany.
Dla państwa rekonstrukcja i zmiana w MON-ie to był dobry ruch, czy to była zmiana na gorsze?
Znaczy ja patrzę pod kątem całego rządu. Polityka rządu dla nas, jako dla pracowników, dla związkowców, generalnie co do całości jest polityką najlepszą od początku przemian. No, wydaje się, że zresztą widzimy też po czynach, że tych działań zmierzających do poprawy losu bytu pracowników jest dużo i jest dobrych, natomiast są rzeczy, które nam się nie podobają i na pewno z tym będziemy występować. Powiem jeszcze raz, nie spotkaliśmy się z ministrem Błaszczakiem, stąd też nie chcę oceniać, jakie jest jego stanowisko, bo go po prostu nie znamy.
Mimo że mamy 31 maja, od chwili zaprzysiężenia 9 stycznia minęło no, prawie 6 miesięcy, za chwilę będzie. I pan minister nie znalazł czasu, żeby się z Solidarnością i tą ważną częścią dla Sił Zbrojnych, czyli sekcją lotnictwa, którą montuje, remontuje nasze śmigłowce, nasze samoloty, się spotkać. To jest kuriozalne.
No to stąd, tak jak powiedziałem, poszła skarga do premiera Morawieckiego, ponieważ no, uważamy, że tak nie powinno być, żeby przez pół roku przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej nie znaleźli czasu, żeby uspokoić atmosferę w zakładach, bo to nie jest tak, że my wymyślamy sobie sztucznie problem. Problem istnieje, pracy jest mniej, gdzieś tam krążą plotki, że mogą się zdarzyć jakieś tam zwolnienia w tych zakładach. Inwestorzy też, którzy przyszli tutaj, no oni nie przyszli tutaj jako święci Mikołajowie, tylko przyszli zarabiać pieniądze, oczekują na zamówienia. No coś z tym trzeba zrobić i uważam, że minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak, powinien się określić.
Wczoraj w Nowej Dębie pan minister był na ćwiczeniach, dwa dni temu był w Kielcach na Dniu Weterana, może i do Rzeszowa zawita i się z państwem spotka, może chociaż w ministerstwie przy ulicy Niepodległości albo przy Klonowej znajdzie czas, bo jak rozumiem, Antoni Macierewicz miał czas dla państwa.
No. Muszę powiedzieć tak, że MON kierowany przez ministra Antoniego Macierewicza na nasze prośby reagował bardzo szybko.
Oceńmy w takim wypadku szerzej prawie 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wiek emerytalny obniżony. Program 500+ to nie był postulat Solidarności, ale na pewno przez związek dobrze przyjęty. Teraz wolne niedziele dla pracowników handlu wywalczone. Co dalej? Jakie są kolejne oczekiwania? Jakie powinny być pana zdaniem i zdaniem Solidarności kolejne ruchy w ramach prawa pracowniczego rządu Prawa i Sprawiedliwości?
No jak widzimy, nie udało się napisać nowego kodeksu pracy.
Komisja kodyfikacyjna niestety, pracowała.
To, co zostało zrobione, nie nadaje się tak naprawdę do niczego. Czego my oczekujemy jako pracownicy, jako działacze związkowi, jako reprezentanci pracowników? Oczekujemy tak na szybko przynajmniej dwóch rzeczy. No, pan Mateusz Morawiecki, premier Rzeczpospolitej, idzie w kierunku tworzenia takich konstytucji dla poszczególnych grup. No, powstała konstytucja dla biznesu, powstają
dla
różne
nauki.
My oczekujemy konstytucji dla pracowników. Nas interesują układy zbiorowe pracy i to układy zbiorowe pracy i branżowe, i układy zbiorowe pracy zakładowe. To jest prawo, to jest konstytucja, którą w naszej ocenie poprzez dialog społeczny powinno się właśnie w ten sposób kształtować stosunki pracy i to jest dla nas priorytet. Druga rzecz, którą my oczekujemy jako Solidarność, to jest ustawa o związkach zawodowych, w której zostanie zauważone, że tak naprawdę powinniśmy się skupić i ten dialog społeczny prowadzić z organizacjami reprezentatywnymi, a nie z grupami zawodowymi, które powstają na okoliczność jakiejś potrzeby.
tak jest w wielu zakładach, które się często spotyka w Polsce, że jest bardzo dużo związków zawodowych, część z nich powstaje tylko po to, żeby torpedować pracę, żeby dialog nie był toczony realnie.
No i jestem przekonany, że te dwie rzeczy, jeżeli załatwimy, to kolejne będą łatwiejsze, no bo jeżeli będziemy, pracodawcy będą mieli reprezentatywne związki zawodowe, które będą partnerem dla nas, to jestem przekonany, że na drodze dialogu jesteśmy w stanie kształtować tak prawo pracy, że rząd tutaj nie będzie miał nic do roboty.
Jak pan przewodniczący myśli, dlaczego rząd zrezygnował z dorobku Komisji Kodyfikacyjnej, czyli dorobku pracy legislacyjnej nad zmianą prawa pracy?
Ja powiem w ten sposób, no na pewno też to była jakaś forma nacisku ze strony Solidarności, ponieważ zapisy, które były proponowane w tym kodeksie stosunków indywidualnych i zbiorowych, były dla nas nie do przyjęcia. One były zresztą nie tylko przez nas, bo i pracodawcy też mieli swoje uwagi. Więc jeżeli pojawia się coś, co nie jest przetrawione przez strony społeczne, to szkoda nad tym pracować, to by tylko budziło protesty.
Prace trwały półtorej roku.
No, widocznie osoby, które pracowały w Komisji Kodyfikacyjnej, nie do końca odebrały pozytywne sygnały i pozytywne oczekiwania od tych, którzy na ten kodeks czekali.
Rzeszów i Podkarpacie to szczególny region Polski, nie tylko dlatego, że jest bardzo konserwatywny, że jest bastionem Prawa i Sprawiedliwości, że jest to region, gdzie zachował się i działa duży przemysł, ale także ten politycznym dzięki bardzo dobrej współpracy Związku Solidarność z Partią Prawo i Sprawiedliwość. Tym często się mówi, że to jest region, gdzie ta współpraca, gdzie te kontakty są modelowe, że tutaj dużo da się załatwić bez strajków, bez protestów, tylko w konstruktywnych, spokojnych rozmowach. Teraz były przewodniczący Rzeszowa będzie kandydował na prezydenta, były przewodniczący regionu Rzeszowa będzie kandydował na prezydenta stolicy Podkarpacia, pan poseł Wojciech Buczak. Państwo jako Solidarność zrobicie mu kampanię?
Znaczy, no, zrobienie kampanii to nie tak wprost, natomiast na pewno będziemy go wspierać w kampanii, na pewno uczynimy wszystko, żeby nasz kandydat Wojtek Buczak, no, do dzisiaj pozostaje członkiem Solidarności. To nie jest tak, że to jest kandydat tylko Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście partia go nominowała jako kandydata na prezydenta, natomiast jestem przekonany, że dla dobra tego miasta należy go wesprzeć i zrobić wszystko, żeby wygrał te wybory.
Dlaczego? W czym będzie lepszy od pana Ferenca?
Ja powiem w ten sposób, że to nie żeby mówić czy krytykować pana Tadeusza Ferenca, natomiast w mojej ocenie jako mieszkańca Rzeszowa pan Tadeusz Ferenc buduje miasto według swojej koncepcji dla siebie, natomiast uważam, że kandydat, czy w przyszłości da Bóg prezydent Wojciech Buczak będzie budował Rzeszów dla mieszkańców. Dzisiaj mamy sporo konfliktów właśnie w temacie, jak miasto ma się rozwijać, jak miasto ma się budować, i te konflikty powodują to, co ja powiedziałem, że to jest wizja pana prezydenta, a nie wizja mieszkańców.
Jeszcze zapytam, bo o to będzie temat następnej rozmowy, o protest pielęgniarek w szpitalu w Rzeszowie. Czy państwo patrzycie na sytuację w służbie zdrowia, czy to też jest element pana działalności, jeżeli chodzi o ochronę pracowników?
Nie ulega wątpliwości, wszystkie grupy zawodowe leżą w kręgu zainteresowania Solidarności. My mamy członków związku wszędzie, we wszystkich grupach zawodowych, stąd nie może umknąć naszej uwadze służba zdrowia. Natomiast ja uważam, że odpowiedzialnym za sytuację w służbie zdrowia jednak jest minister zdrowia. I to nie ten, tylko wszyscy ministrowie po kolei. Żaden minister zdrowia nie pochylił się nad problemem służby zdrowia w kontekście globalnym, żeby dla tej grupy zawodowej zawrzeć takie porozumienie, które będzie regulowało stosunki pracy, ale i warunki pracy, płacy całościowo. To jest takie wyrywanie po kawałku, kto mocniejszy. I konflikt rodzi kolejny konflikt. Myślę, że z tym trzeba skończyć i tak naprawdę trzeba umowę zbiorową ze służbą zdrowia zawrzeć dla dobra całej służby zdrowia i dla dobra pacjentów.
Tak, czyli nas wszystkich, bo nie wiadomo kiedy, komu przytrafi się być w szpitalu czy w przychodni, czego życzyć Solidarności regionu rzeszowskiego?
No jesteśmy w trakcie wyborów, więc życzmy sobie dobrych wyborów i oby te relacje, które mamy poprzez Radę Dialogu Społecznego z pracodawcami, z samorządami, z rządem, były utrzymywane w takiej atmosferze jak do tej pory, to myślę, że razem zbudujemy dobre społeczeństwo obywatelskie w Rzeszowie.
I kontraktów na śmigłowce dla Polski.
Zdecydowanie dla sektora lotniczego kontraktów z Wojskiem Polskim.
Gościem Poranka Wnet był Roman Jakim, przewodniczący Solidarności Regionu Rzeszowskiego. Dziękuję panie przewodniczący bardzo, a my za chwilę połączymy się z Paryżem, gdzie czeka na nasz telefon Piotr Witt.